Jak zawsze, jak przy każdej ruchawce i w każdej chwili napięcia, idą pod klucz byli ludzie. Idą anarchiści, eserzy, mięszewicy, albo po prostu inteligencja. Bo faktycznie kogo tu aresztować w ośrodkach miejskich? Przecież nie klasę robotniczą. Ale inteligencja kadetopodobna już była nieźle przetrzebiona po 1919 roku. Czy nie czas zatem zabrać się do inteligencji, która wmawia sobie, że jest postępowa? Wziąć pod lupę studentów. Tu też Majakowski zgłasza się w samą porę. Myśl o komsomole przez dni i tygodnie. Własnych szeregów nie spuszczaj z oka. Czy wszyscy komsomolcy tej nazwy są godni? Czy może to tylko komsomolcy na pokaz? Wygodny światopogląd rodzi wygodny termin prawny. Profilaktyka społeczna. Wchodzi on w użycie, zostaje zaakceptowany, jest zrozumiały dla wszystkich. Jeden z szefów budowy kanału białomorskiego, Łazarz Kogan, już wkrótce tak powie. Wierzę, że osobiście jest pan zupełnie niewinny, ale jako wykształcony człowiek powinien pan przecież rozumieć, że prowadzona była szeroka, zapobiegawcza akcja społeczna. I rzeczywiście, kiedyż wziąć pod klucz tych wszystkich niepewnych paputczyków, całą tę chwiejną i przegniłą inteligencję, jeżeli nie w przededniu wojny o rewolucję światową. Kiedy wielka ta wojna się zacznie, będzie już za późno. I zaczyna się w Moskwie planowe przeczesywanie dzielnicy za dzielnicą. Wszędzie ktoś musi być aresztowany. Hasło brzmi: tak huknąć pięścią w stół, żeby świat wzdrygnął się ze zgrozy. Do ubianki i butyrek ciągną nawet we dnie suki, samochody osobowe, ciężarówki kryte plandeką, otwarte dorożki. Korek w bramie, zator na dziedzińcu. Nie można nadążyć z wyładunkiem i rejestracją zatrzymanych. To samo w innych miastach. W Rostowie nad Donem, w piwnicach domu numer 33, podłoga tak już była zatłoczona, że aresztowana Bojko ledwie znalazła miejsce siedzące. Typowy przykład tej samej fali. Kilkudziesięciu młodych ludzi urządza sobie jakieś wieczorki muzyczne nieuzgodnione z GPU. Słuchają muzyki, później piją herbatę. Pieniądze na tę herbatę, jakieś kopiejki, zbierają sami składkowym sposobem, też tego z nikim nie uzgadniając. Jasne, że muzyka to tylko parawan, za którym kryją się kontrrewolucyjne nastroje. Składki zaś zbierane są nie na żadną herbatę, tylko na pomoc dla zdychającej burżuazji międzynarodowej. Będą więc wszyscy aresztowani. Obrywają od 3 do 10 lat. Anna Skrypnikowa 5. Zaś podżegacze, uporczywie nie przyznający się do winy, Iwan Nikołajewicz, Warięcow i inni, zostają rozstrzelani. Albo znowu, w tym samym roku, gdzieś w Paryżu, zwołany zostaje emigrancki zjazd koleżeński byłych wychowanków Puszkinowskiego liceum w Carskim Siole. Pisze się o tym w gazetach. Jasne, że to intryga śmiertelnie rannego imperializmu, i oto zostają aresztowani wszyscy byli licealiści pozostali jeszcze w ZSSR. A dla kompletu także wychowankowie innej, podobnie uprzywilejowanej uczelni o profilu prawniczym. Jedynie umiarkowana pojemność Slona, Sławiecki Łagier Osobowo Naznaczenia, czyli Sławiecki Obóz Specjalny, ogranicza chwilowo rozmiary wojkowskiej branki. Ale już rozpoczął się rakowaty rozrost archipelagu Gułag i wkrótce przerzuty pokryją cały kraj. Nowy przysmak spodobał się i wzbudził nowe apetyty. Pora już zadać mocny cios inteligencji technicznej, zbyt dufnej, przekonanej, że jest niezastąpiona i nienawykłej do chwytania w lot rozkazów. Właściwie to nigdyśmy nie mieli zaufania do inżynierów. Na tych fabrykanckich lokajów i pucybutów od pierwszych chwil rewolucji dawaliśmy zdrowe, robotnicze baczenie i trzymaliśmy ich pod kontrolą. Jednak w okresie odbudowy pozwalaliśmy im pracować w naszych zakładach, całą siłę klasowego natarcia kierując przeciw reszcie inteligencji. Ale w miarę jak dojrzewało nasze kierownictwo gospodarcze, WSNH i Gosplan, czyli Wszechzwiązkowa Rada Gospodarki Narodowej i Państwowy Komitet Planowania, w miarę jak zwiększała się ilość planów, w miarę jak te plany ścierały się wzajemnie i spychały, jaśniejsza stawała się szkodnicza istota starej warstwy inżynierskiej, jej obłuda, przebiegłość i sprzedajność. Strażnik rewolucji zerknął na nich czujniejszym okiem i gdziekolwiek się obrócił, tam zaraz znajdował gniazdo szkodników. Uzdrawiająca ta działalność przeszła na pełne obroty, poczynając od 1927 roku i dzięki niej proletariat z całą wyrazistością ujrzał przyczyny naszych gospodarczych niepowodzeń i braków. W resorcie transportu, koleje, szkodnictwo, dlatego tak trudno dostać się do pociągu, stąd właśnie nieregularność dostaw. W elektrowni moskiewskiej szkodnictwo, kłopoty ze światłem. W przemyśle naftowym szkodnictwo, nie uświadczysz nafty. W przemyśle włókienniczym szkodnictwo, człowiek pracy nie ma co na grzbiet włożyć. W kopalnictwie węglowym kolosalne szkodnictwo, dlatego człowiek marznie. W metalurgii, w przemyśle zbrojeniowym, w zakładach budowy maszyn, w stoczniach, w przemyśle chemicznym, w kopalniach rudy, złota i platyny, w gospodarce wodnej, wszędzie ropiejące wrzody szkodnictwa. Ze wszystkich stron watachy wrogów z suwakami logarytmicznymi. GPU urobiło sobie ręce po łokcie, wyłapując tych szkodników. W stolicach i na prowincji pracowicie zasiadały kolegia OGPU i sądy proletariackie, babrząc się w tym lepkim gnoju. I masy pracujące, słupiejąc ze zgrozy, co dzień z gazet dowiadywały się, albo i nie, o wciąż nowych, podłych sprawkach. Dowiedziały się tak o Palczyńskim, von Mecku, Wieliczce, a iluż było bezimiennych. Każda gałąź produkcji, każda fabryka i spółdzielnia pracy miała obowiązek szukania u siebie dowodów szkodnictwa, a ledwo zaczynano ich szukać, zaraz się znajdowały z pomocą GPU. Jeśli jakiś inżynier przedrewolucyjnego chowu nie został nawet zdemaskowany jako zdrajca, to z pewnością wolno go było zaliczyć do podejrzanych. I jacyż to perfidni złoczyńcy byli z tych starych inżynierów, jak szatańsko różnorodne sposoby stosowali, byle tylko szkodzić. Mikołaj Karłowicz von Meck w Ludowym Komisariacie Transportu udawał fachowca oddanego bez reszty sprawie nowej gospodarki. Potrafił długo i z zapałem mówić o ekonomicznych aspektach budowy socjalizmu i lubił udzielać rad. Jedna z tych rad, najbardziej szkodliwa, była taka: wydłużyć składy pociągów towarowych, nie bać się pewnego przeciążenia. Z pomocą GPU von Meck został zdemaskowany i rozstrzelany. Celem jego było przedwczesne zużycie szyn, wagonów i parowozów po to, aby pozbawić Republikę kolei żelaznych w momencie napadu interwentów. Kiedy zaś niedługo potem nowy narkom transportu, towarzysz Kaganowicz, zlecił, by uruchomić własne składy, dłuższe, superprzeciążone, nawet w dwój i trójnasób, za to odkrycie i on, i inni naczelnicy dostali ordery Lenina, to przewrotni inżynierowie wystąpili teraz w roli bałwochwalców norm. Robili krzyk, że to przekracza dopuszczalne normy, że zgubnie działa na trwałość taboru. Zostali więc sprawiedliwie rozstrzelani za brak wiary w możliwości socjalistycznego transportu. Tych bałwochwalców biliśmy przez szereg lat. Pełno ich było we wszystkich dziedzinach. Wymachują swoimi wykalkulowanymi formułkami i nie chcą zrozumieć, jak bardzo entuzjazm personelu pomaga mostom i maszynom. Są to lata wywracania na nicę całej ludowej psychologii. Obrócono w śmiech rozważną sentencję ludową, że co nagle to po diable, i podważono sens starego przysłowia mówiącego, że kto pomału jedzie, ten dalej zajedzie. Jedyna rzecz, która niekiedy odwleka aresztowanie starego inżyniera, to brak kompetentnego następcy. Mikołaj Iwanowicz Ładyżęcki, naczelny inżynier zakładów przemysłu wojskowego w Iżewsku, z początku aresztowany został za teorię nieprzekraczalności norm technicznych, za ślepą wiarę w granice wytrzymałości, w związku z czym uważał za niewystarczające sumy przydzielone przez narkoma Ordżonikidze na rozbudowę zakładów. Ale później zamieniają mu karę na areszt domowy i każą objąć dawne stanowisko, bo bez niego produkcja uległa dezorganizacji. Ładyżęcki robi porządek, ale kredyty były i są dalej niewystarczające, więc Ładyżęcki znów idzie za kraty, za nieprawidłową gospodarkę kredytami. Dlatego właśnie ich nie starczało, że naczelny inżynier źle nimi gospodarował. W przeciągu roku Ładyżęcki umiera przy wyrębie lasu. Tak oto w ciągu kilku lat złamano kręgosłup starej rosyjskiej kaście inżynierskiej, chlubie naszego kraju, ulubionym bohaterom utworów Garina, Michajłowskiego i Zamiatina. Rozumie się samo przez się, że ten potok, jak to zawsze, porywał także innych ludzi, bliskich czy związanych ze skazanymi, więc również nie ma człowiek chęci plamić spiżowego, jasnego wizerunku strażnika, ale cóż, kiedy trzeba, więc również tych, którzy nie chcieli zostać donosicielami. Ten najgłębiej ukryty, nigdzie nie występujący jawnie potok więźniów prosimy zawsze mieć na uwadze przy lekturze tej książki, zwłaszcza gdy mowa o pierwszym dziesięcioleciu po rewolucji. Ludzie byli wtedy jeszcze niepozbawieni dumy. Wielu jeszcze wcale nie uważało, że moralność to pojęcie względne i że ma tylko wąskoklasowy sens. Ludzie tacy mieli dość odwagi, by odrzucić propozycję podobnej współpracy i wszyscy zostali za to bezlitośnie ukarani. Pewnego razu zaproponowano młodziutkiej Magdalenie Edżubowej śledzenie pewnej grupy inżynierów. Dziewczyna nie tylko odmówiła, lecz nadto opowiedziała o wszystkim swemu opiekunowi. Jego właśnie kazano jej śledzić w pierwszym rzędzie. Inżynier i tak został wkrótce aresztowany i podczas śledztwa wyśpiewał wszystko. Edżubową, która była w ciąży, zamknięto za zdradę tajemnicy operacyjnej i skazano na śmierć przez rozstrzelanie. Skończyło się zresztą na 25-letnim cyklu kilku kolejnych wyroków. W tym samym okresie, rok 27, chociaż w zupełnie innym środowisku, bo wśród wybitnych charkowskich działaczy partyjnych, tak samo odmówiła donoszenia i szpiegowania członków rządu Ukrainy niejaka Natalia Witalijewna Surowcew, za co została aresztowana przez GPU i dopiero po 25 latach, ledwie żywą, wychynęła gdzieś na Kalymie. Kto zaś nie wychynął, o tym w ogóle nie wiemy. W latach 30. ten nurt niepokornych zupełnie zanika. Skoro żądają informacji, to widać nie ma rady, bo i gdzie się człowiek podzieje? Siła złego na jednego. Nie ja, to kto inny. Niechaj już lepiej ja, porządny człowiek, zostanę konfidentem niż jakiś drań. Zresztą już się na ochotnika tylu pcha, że aż tłoczno, bo to i korzyść, i bojowa zasługa. W 1928 roku toczy się w Moskwie słynny proces szachtyński, słynny ze względu na rozgłos, jaki mu nadano, na zapierające dech zeznania i samobiczowanie oskarżonych, chwilowo jeszcze nie wszystkich. Mijają 2 lata i we wrześniu 30 roku sądzeni są z hałasem organizatorzy głodu. To oni, właśnie oni, 48 szkodników z branży spożywczej. W końcu 30 roku z jeszcze większym zgiełkiem wytacza się proces prompartii, wyreżyserowany już zupełnie nienagannie. Tu już wszyscy podsądni, co do jednego, sami na siebie zwalają najobrzydliwsze idiotyzmy. I oto przed oczyma mas pracujących, jak pomnik nareszcie odsłonięty, staje cały olbrzymi, przemyślny splot wszystkich dotąd ukrytych aktów szkodnictwa, wspólnym szatańskim węzłem złączony z Milukowem, przywódcą partii kadetów, Ryabuszyńskim, znanym przemysłowcem rosyjskim, Deterdingiem, magnatem naftowym, amerykańskim przemysłowcem, Poincaré, francuskim premierem, byłym prezydentem Francji. Wniknąwszy już trochę w istotę naszej praktyki sądowej, domyślamy się, że jawne procesy to tylko widoczne na powierzchni krecie kopczyki. Najważniejsza zaś część roboty odbywa się pod powierzchnią ziemi. Na rozprawie pojawia się tylko niewielka część aresztowanych. Ci tylko, którzy zgodzili się obciążyć w sposób przeciwny naturze i siebie, i innych, spodziewając się złagodzenia wyroku. Większość zaś inżynierów, ci, którzy mieli dość odwagi i rozsądku, aby odrzucić bzdury wmawiane im w śledztwie, sądzona jest w trybie tajnym. Ale kolegia GPU wlepiają im, chociaż się nie przyznali, te same dychy, jakie dostały się tamtym. Potoki spływają rurami pod ziemię. W ten sposób kanalizowane jest życie kwitnące na powierzchni. Właśnie w tym okresie zrobiony został ważny krok, mający na celu wciągnięcie całego społeczeństwa w proces kanalizacji przez równomierne rozłożenie odpowiedzialności zadań na każdego obywatela. Ci, którzy nie zapchali jeszcze swoimi ciałami ścieków kanalizacyjnych, kogo rury nie poniosły jeszcze na archipelag, powinni byli maszerować na powierzchni ze sztandarami, piejąc hymny pochwalne na cześć sądów i radując się z każdego wyroku. Był to dowód przezorności. Miną dziesięciolecia, historia przetrze oczy, ale pracownicy śledczy, sędziowie i prokuratorzy okażą się nie bardziej winni niż my, drodzy współobywatele. Dlatego właśnie czcigodna siwizna zdążyła opruszyć nasze głowy, że w swoim czasie z należną rozwagą głosowaliśmy za. Jeśli nie liczyć leninowsko-trockistowskiego eksperymentu przy procesie eserów w 1922 roku, to takie próby Stalin przeprowadził przy okazji procesu organizatorów głodu. I jakże próba miała się nie udać, skoro wszyscy głodowali na żyznej Rusi? Skoro każdy nic tylko oczy wypatrywał, gdzież to się nasz chlebuś zapodział? I oto już w fabrykach i biurach, nie czekając na orzeczenie Trybunału, robotnicy i urzędnicy, kipiąc gniewem, głosują za karą śmierci dla sądzonych łajdaków. A już proces prompartii to tysiączne wiece, to manifestacje z udziałem dziatwy szkolnej, to dudniący krok milionów i ryk za oknami gmachów sądowych. Śmierć, śmierć, śmierć. Na tej przełęczy naszych dziejów rozlegały się przecież samotne głosy protestu albo odmowy udziału, a bardzo wiele męstwa trzeba było, aby powiedzieć nie wśród tego churalnego ryku. Nie ma porównania z dzisiejszą łatwością. A dzisiaj też jakoś nie bardzo protestują. I o ile nam wiadomo, wszystko to były głosy właśnie tych nędznych inteligentów bez kośćca. Na zebraniu Leningradzkiego Instytutu Politechnicznego profesor Dymitr Apolinariewicz Rożanski wstrzymał się od głosu. Bo widzicie państwo, on w ogóle jest przeciwnikiem kary śmierci, ponieważ widzicie państwo, jeśli użyć terminu naukowego, to jest to proces nieodwracalny. I natychmiast został aresztowany. Student Dima Olicki powstrzymał się i aresztowano go z punktu. I wszystkie te protesty ucichły już w zarodku. O ile wiemy, siwowąsa klasa robotnicza aprobowała tę eksterminację. O ile wiemy, cała awangarda, od płomiennych komsomolców do przywódców partii i legendarnych dowódców armii, jak jeden mąż wypowiadała się za tymi kaźniami. Słynni teoretycy i apostołowie rewolucji, 7 lat przed własną haniebną zagładą, sławili ten ryk tłumów, nie przeczuwając, że przeznaczenie już stoi na progu, że wkrótce ich własne imiona obrzucone będą blotem i brudem wśród takiego samego wycia. Dla inżynierów zaś kończyła się właśnie godzina pogromu. W początkach 1931 roku Józef Wisarionowicz ogłosił wszemi wobec 6 warunków budowy socjalizmu i jego samowładcza wysokość wskazać raczyła jako warunek 5 przejście od polityki unieszkodliwiania starej inteligencji technicznej do polityki zachęty i opieki nad nią. I opieki nad nią. I gdzież się ulotnił cały nasz sprawiedliwy gniew? I w jakiż to kąt poszły nasze groźne oskarżenia? Akurat ciągnął się jeszcze proces o szkodnictwo w przemyśle porcelanowym. Tam też naszkodzili. Wszyscy podsądni zdążyli unisono obezwać siebie samych od ostatnich. Przyznali się do wszystkiego. I nagle z tą samą jednomyślnością zakrzyknęli: my niewinni, i zostali uniewinnieni. Dał się nawet zauważyć w tym roku malutki kontrpotok. Już skazanych albo wymaglowanych w śledztwie inżynierów przywracano do życia. W ten sposób wrócił także Rożanski. Czy nie wolno tu stwierdzić, że wygrał on pojedynek ze Stalinem? I że gdyby odwaga cywilna cechowała nasz lud, to nie byłoby powodów do pisania ani tego rozdziału, ani całej tej książki. Stalin trzepnął jeszcze w marcu 1931 roku dawno powalonych na wznak mięszewików. Publiczny proces Wszechzwiązkowego Biura Mięszewików, Groman Suchanow Jakubowicz. Groman był raczej kadetem, Jakubowicz prawie bolszewikiem, a Gimmer Suchanow to ten sam teoretyk rewolucji lutowej, w którego mieszkaniu w Piotrogrodzie na Karpowce 10 października 1917 roku zebrał się bolszewicki KC i podjął decyzję powstania zbrojnego. A potem pewna ilość plotek wziętych to tu, to tam w tajemnicy i nagle przyszła na niego chwila zadumy. Mieszkańcy wybrzeży Morza Białego powiadają o przepływie, że woda wpada w zadumę. Chodzi o chwilę poprzedzającą początek odpływu. No, nie godzi się porównywać nieczystej duszy Stalina z wodami Białego Morza. A może zresztą nie było żadnej chwili zadumy, bo i żadnego odpływu nie było. Ale jeszcze jeden cud zdarzył się przecież tego roku. W ślad za procesem Prompartii przygotowywany był w 1931 roku ogromny proces chłopskiej partii pracy, rzekomo istniejącej, w rzeczywistości nigdy jej nie było, kolosalnej podziemnej organizacji, która miała się składać z wiejskich inteligentów, z działaczy spółdzielczości spożywczej i rolnej, z chłopskiej oświeconej elity, szykującej się ponoć do obalenia dyktatury proletariatu. Na procesie Prompartii tę partię chłopską TKP, trudowa jak chrystianska partia, cytowano nieraz już jak zdemaskowaną i dobrze znaną organizację. Aparat śledczy GPU działał bez pudła. Już tysiące oskarżonych przyznały się do członkostwa TKP i do swoich zbrodniczych zamiarów. Ilość tych członków planowano na 200 tysięcy. Na czele partii stać mieli badacz ekonomii rolnictwa Aleksander Wasyliewicz Czajanow, przyszły premier Kondratiew, Jurowski, Makarow, Aleksy Dojarenko, profesor Akademii Rolniczej imienia Timirja Zewa, przyszły minister rolnictwa. I nagle, pewnej pięknej nocy, Stalin zmienił zdanie. Nigdy nie dowiemy się dlaczego. Może zdjęła go spóźniona skrucha. Ale nie, toć daleko do ostatniej godziny. Może wzięło górę poczucie humoru, że znów na jedno kopyto, że nudy. Ale nikt nie śmiał posądzić Stalina o nadmiar poczucia humoru. Chyba co innego przeważyło. Wykalkulował sobie, że niedługo i tak cała wieś zacznie wymierać z głodu, co tam jakieś 200 tysięcy. Po co zatem się męczyć? I cała TKP została anulowana. Wszystkim, co się przyznali, zaproponowano cofnięcie zeznań. Można wyobrazić sobie ich radość. A zamiast całej tej machiny skazano w trybie pozasądowym orzeczeniem OGPU jedynie małą grupę Kondratiewa Czajanowa. Ale w 1941 roku zadręczonemu profesorowi Wawiłowowi będą znowu wmawiać, że TKP istniała i że właśnie on, Wawiłow, był jej tajnym przywódcą. Skazany na więzienie w izolatorze, Kondratiew oszalał tam i umarł. Umarł również Jurowski. Czajanow po 5 latach izolatora zesłany był do Alma-Aty. W 1948 roku znów go zamknięto. Tłoczno tu od przykładów, tłoczno od biegnących lat. I w żaden sposób człowiek nie potrafi opowiedzieć po kolei wszystkiego, co się zdarzyło. A GPU doskonale dawało sobie radę. A GPU nikogo nie pominęło. Nie zapominajmy wszelako, że wierzących wciąż się zamyka, to rozumie się samo przez się. Tu też są daty specjalne i godziny szczytu. Na przykład Noc Walki z Religią na Boże Narodzenie 1929 roku w Leningradzie, kiedy aresztowano mnóstwo praktykujących inteligentów i to nie tylko do rana, nie był to sen nocy wigilijnej. Albo również w Leningradzie w lutym 1932 roku zamknięcie wielu cerkwi naraz z jednoczesnym aresztowaniem mnóstwa duchownych, a znacznie więcej miejsc i dat, których nikt nam nie wskazał. Że nie zapomina się o tępieniu sekt, nawet sympatyzujących z komunizmem. Tym sposobem wsadzono w 1929 roku wszystkich co do jednego członków komuny rolnej leżącej między Soczi a Hostą. Wszystko tam było kolektywne, i produkcja, i podział dóbr, a wszystko tak rzetelne, że nasz kraj nie osiągnie tego poziomu nawet za 100 lat. Ale cóż, za bardzo ci ludzie byli wykształceni, obkuci w literaturze religijnej i nie bezbożnictwo wyznawali, lecz mieszaninę baptyzmu, filozofii tołstojowskiej i nauki jogów. Jasne więc, że taka komuna była ogniskiem zbrodni i nie mogła przyczynić się do szczęścia ludu. W latach 20. spora grupa tołstojowców została zesłana na Podgórze Altajskie. Tam zorganizowali oni osiedla komuny pospołu z baptystami. Kiedy rozpoczęła się budowa kombinatu metalurgicznego w pobliskim Kuźniecku, zesłańcy zaopatrywali go w produkty rolne. Potem zaczęto ich aresztować. Na pierwszy ogień poszli nauczyciele. Wykładali nie według programów państwowych. Dzieci z krzykiem biegły za milicyjnymi autami. Później przyszła kolej na starszyznę gminy. Że jakoś poznikały, i nie tylko za sprawą pedagogii, lecz również ołowiu i prochu, te chmary bezdomnych wyrostków, które w 20 latach grzały się przy ulicznych kotłach z asfaltem. A w 30 roku nagle zniknęły z oczu. Że nie zezwala się na akty niekoncesjonowanego miłosierdzia. W fabryce za zbiórkę pieniędzy dla żony aresztowanego robotnika idzie się do więzienia. Że wielki pasjans socjalistyczny rozkładany jest bez przerwy. To przecież jasne. Że w 29 roku idą pod klucz niewydaleni w swoim czasie za granicę historycy. Platonow, Tarle, Lubawski, Gautier, Izmajłow oraz znakomity literaturoznawca Bachtin i młody jeszcze wtedy Lichaczow. Że płyną rzeki narodowe, to z jednego krańca Związku, to z drugiego. Pakują Jakutów po powstaniu w 28 roku. Wsadzają burjat Mongołów po powstaniu w 29 roku. Rozstrzelano podobno około 35 tysięcy. Nie mieliśmy możliwości sprawdzić tej cyfry. Wsadzają Kazachów po bohaterskim stłumieniu ich buntu przez konnicę Budionnego w latach 1930-31. W początkach 30 roku idzie pod sąd Związek Wyzwolenia Ukrainy, profesorowie Jefremów, Czechowski, Nikowski i inni. A znając nasze proporcje jawności i tajności, iluż tam było jeszcze za ich plecami? Iluż tam poszło w dyby bez rozgłosu? I przychodzi powoli, ale przecież przychodzi kolej na członków partii rządzącej. Chwilowo, lata 27-29, to opozycja robotnicza albo trockiści, którzy postawili na pechowego przywódcę. Z początku to tylko setki, wkrótce będą to tysiące. Ale tylko początek jest trudny. Podobnie jak trockiści spokojnie przyglądali się aresztowaniu członków innych partii, tak teraz cała reszta partii z aprobatą patrzyła na wsadzanie trockistów. Na każdego przychodzi kolej. Dalej popłynie wartko nigdy nieistniejąca prawicowa opozycja. Pożerając od ogona dzwonko za dzwonkiem, żarłacz dobierze się w końcu do własnego łba. W 1928 roku nadchodzi nareszcie czas na porachunek z pomiotem burżuazji, z nepmanami. Najczęściej czyni się to metodą wciąż wzrastających i w końcu nieznośnych domiarów, gdy delikwent któregoś dnia odmawia, zostaje aresztowany za niewypłacalność, a jego majątek podlega konfiskacie.